Śmierć, podatki. To wiemy, że jest pewne. A co jeszcze wiemy, szczególnie o podatkach? O to dzisiaj zapytam panią profesor Dominikę Maison. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. A tak jak już mówiłem, moim i państwa gościem jest pani profesor Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, kwiecień to taki miesiąc, kiedy albo nam się przypomina, że musimy zapłacić podatki, albo z bólem serca i wyrzutami idziemy, albo siadamy przed komputerem, teraz to już troszkę wygodniej, i składamy to zeznanie podatkowe. Jeśli ktoś ma do nadpłacenia, no to pewnie przeciąga to do ostatnich dni. Ci, którzy mają zwrot, no to pewnie już załatwili to w marcu, bo wtedy szybciej dostaną te pieniądze. Ale pani zapytała, co Polacy wiedzą o podatkach? No i jaka jest ta nasza wiedza?
No, nasza wiedza jest nie za duża, ale od razu powiem, że w sumie wiedza ludzi w prawie wszystkich krajach nie jest za duża. Wiedza o podatkach oczywiście, o tym mówimy. W większości krajów ludzie nie za bardzo interesują się tym tematem. Systemy podatkowe są trudne, to znaczy nie mówimy tutaj tylko o progach głównych podatków, takich jak PIT, ale w ogóle co można odpisać, czego nie można, co się płaci. Podatki to oczywiście też dużo więcej, bo mamy podatki, które się płaci od na przykład zakupionych towarów. No i teraz w naszym pytaniu, jednym z pytań zapytaliśmy respondentów, czy znają i wiedzą, na czym polega podatek VAT, podatek PIT i podatek CIT. No najwięcej osób twierdzi, że wie i wie, na czym polega, zna i wie, na czym polega podatek VAT. To było 71% Polaków. PIT 67%.
Podziwiam, przepraszam, że tu przerwę, ale podatek VAT jest podobno jednym z najbardziej skomplikowanych podatków i to nawet mówią księgowi, więc jak respondenci tak łatwo szafują tutaj swoją wiedzą, to podziwiam.
Ale to dziękuję za ten komentarz, bo właśnie ja, patrząc często na takie wyniki, sobie myślę, no dobra, a gdyby tych, co mówią, że wiedzą, rozumieją, znają, zapytać, co naprawdę wiedzą, to by się okazało, że mogą wiedzieć niewiele. Natomiast myślę, że tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że jedną rzeczą jest skomplikowanie podatku VAT dla przedsiębiorców, czyli co można, czego nie można, gdzie tam się co odpisuje, a czym innym jest, że zwykły konsument wie, że ma w towarach i usługach doliczany VAT. I ja podejrzewam, że tutaj na tym polegała ta odpowiedź, że wiem i znam. Natomiast ciekawe, że jest duża grupa osób, które twierdzą, że nie wiedzą, nie znają na przykład podatku PIT za bardzo, wiedzą, że muszą coś takiego zapłacić, ale na przykład cały czas się nie orientują, jakie są progi podatkowe, jakie są procenty tego opodatkowania. I tutaj ja też nie mam jakoś specjalnie pretensji, mimo że jestem zwolenniczką edukacji finansowej, ale nie mam pretensji do ludzi, że nie wiedzą. Sama też nie do końca się we wszystkim orientuję, bo też po to mamy zewnętrzne źródła informacji, żeby sobie zajrzeć i popatrzeć. Natomiast na przykład bardzo ciekawą rzeczą jeszcze jest to, że podatek CIT powiedziało, że zna i wie przynajmniej mniej więcej, na czym polega 26% Polaków, a większość powiedziała, że w ogóle nawet nie słyszała o takim podatku.
No, tutaj to akurat powiem, z tą większością to się zgadzam, bo no podatek CIT jest typowym podatkiem, tu wyjaśnijmy, od osób prawnych, więc to tylko i wyłącznie płacą firmy, zajmują się tym księgowi, pewnie prezesi firm, którzy muszą, czy jakieś kancelarie doradztwa podatkowego, no to i tak, że ktoś tam słyszał, ktoś wie coś o podatku CIT, no to rzeczywiście jest to sensowne.
Tak, mniej zaskakujące, zgadza się. Mhm.
Natomiast pani zapyta, co Polacy myślą o podatkach, bo jedna to jest to, co wiemy, a drugie to, co myślimy. No i jakie są te nasze myśli?
Już mówię, oczywiście też zrobiliśmy tę korektę, że to, o czym powiedziałam, to nie było do końca to, co wiemy, tylko ludzie myślą, że wiedzą, bo tak naprawdę mogą wcale do końca nie wiedzieć. Ale przejdźmy do tego, co myślą o podatkach. 77% Polaków twierdzi, że polski system podatkowy jest skomplikowany, 76%, że niesprawiedliwy i 73%, że niezrozumiały. Czyli powiedzmy sobie skomplikowany, niesprawiedliwy i niezrozumiały. I tutaj to, co jest ciekawe, ja kilkakrotnie już w przeciągu ostatnich 10 lat zadawałam to pytanie i tutaj nie ma dużych zmian, znaczy gdzieś tam to postrzeganie niesprawiedliwości się trochę zmieniło, nawet nie umiem tego do końca wytłumaczyć, trochę spadło. Natomiast ogólnie mówimy o tym, że dla większości osób to jest taka, powiedzmy sobie, trochę czarna magia, ale też coś nie do końca sprawiedliwego. No i teraz pytanie, czy to jest typowo polskie, czy to jest uniwersalne postrzeganie podatków? No i okazuje się, że w zasadzie niezależnie od panującego systemu podatkowego, chyba we wszystkich krajach, a przynajmniej w tych, z których dotarłam do badań, ludzie są niezadowoleni z systemu, który u nich panuje i uważają, że jest niesprawiedliwy. I to jest, myślę, że dosyć ciekawe, bo to pokazuje, że to postrzeganie niesprawiedliwości podatków jest wynikiem bardziej właśnie przekonań emocjonalnych niż rzeczywiście racjonalnej oceny. No i z czego to może wynikać? Po pierwsze, jest to przymusowe. Musimy płacić. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś powiedział, nie, nie będę płacić. Znaczy, może tak zrobić, ale się skończy to więzieniem, jak wiemy, jeżeli ma jakiekolwiek dochody. Więc nie, jesteśmy zmuszeni do tego. Po drugie, i tutaj się pojawia bardzo ciekawa rzecz, że podatek jest też rodzajem takiej redystrybucji dóbr. To nie jest tak, że im więcej podatków człowiek płaci, tym więcej dostaje tego, na co te podatki idą. Bo osoby, które płacą więcej, zazwyczaj proporcjonalnie dostają mniej, bo podatki idą na dobra wspólne, które, jak nie wiem, transport chociażby, które są, z których korzystają wszyscy, niezależnie od tego, ile płacą. I nie jest tak, że ci, którzy płacą więcej, korzystają więcej, często mniej, bo na przykład mają własne samochody, którymi się poruszają. Podobnie ze służbą zdrowia. Bardzo często osoby dużo zarabiające, płacące dużo podatków, korzystają z prywatnej służby zdrowia. Więc mamy problem taki, no właśnie, co ja dostaję za to, co płacę. I myślę, że to trochę powoduje, że większość ludzi ma poczucie, że to jest niesprawiedliwe. Ci, którzy płacą dużo, niesprawiedliwe, bo dostają za mało. Ci, którzy dostają sporo, ale mało płacą, często sobie myślą, no ale ci milionerzy, dlaczego nie płacą jeszcze więcej? Czyli gdzieś z każdej strony komuś to uwiera.
Ja tutaj zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że mówiąc o tych, znaczy podając te trzy odpowiedzi, czyli skomplikowany, niesprawiedliwy i niezrozumiały, można by powiedzieć, że to mamy trzy różne pola, no bo skomplikowany, da się to ocenić na podstawie pewnych faktów, tak? Niezrozumiały, no pewnie też można by łatwo, no ale ta niesprawiedliwość jest typowo ocenna, typowo taka emocjonalna, no bo trudno przy takiej sprawie jak podatki ocenić, że coś jest bardziej sprawiedliwe, coś nie. I chciałem tu zapytać, czy w odpowiedziach różnimy się, jeśli chodzi o, nie wiem, płeć, wiek, może poziom dochodów właśnie?
Tak, znaczy w ogóle to jest też ciekawe, że w tych dwóch skomplikowania i niezrozumienia zobaczyliśmy duże różnice związane z wiekiem, ale tutaj duże zaskoczenie. Okazało się, że w najmniejszym stopniu jako skomplikowany i niezrozumiały postrzegają polskie podatki najmłodsze osoby. No i ja się pomyślałam, no jak to? Jak to jest możliwe, że właśnie ci młodzi ludzie do 25 roku życia uważają częściej, że on jest zrozumiały i sprawiedliwy?
I ja wiem, oni nie płacą podatków.
No właśnie, no właśnie. Potem sobie popatrzyłam na to, kto płaci podatki. No i okazało się, że w tej grupie są najczęściej osoby, które nie płacą. I co? No, w ich przekonaniu jest podatek PIT, jest podatek VAT i tyle. Tak? Czy jakiś tam CIT, czy może jeszcze coś.
Natomiast bułki płacą VAT, rozliczając się tak. Na koniec roku nie płacą żadnego podatku, więc sprawa prosta.
No i potem następuje konfrontacja. I to jest też bardzo ciekawe, że ta zależność jest taka krzywoliniowa. Najgorzej jest w tej grupie 25, 40, właściwie nawet więcej, 35-45 lat. I myślę, że znaczy najgorzej, jeśli chodzi o tą najbardziej negatywną ocenę pod względem i skomplikowania, ale też chyba niesprawiedliwości i na pewno niezrozumienia. I to jest ta grupa, która jeszcze nie ma tak dużo doświadczenia, no już trochę ma, ale się konfrontuje z tym. Nie wiem, próbuje coś rozliczyć, odliczyć, próbuje, może zakłada firmę właśnie i wtedy widzi, że ta rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana.
Tak, jeśli tam chodzi są te wszystkie różne ulgi na dzieci, na tak. dom, na internet, albo ich nie ma, pojawiają się, znikają, więc to budzi pewnie duże emocje. Co w tym roku można, a czego nie?
No więc właśnie i tutaj ta konfrontacja powoduje, że zaczynamy być dużo bardziej negatywnie nastawieni do, no negatywniej postrzegamy te podatki czy system podatkowy.
Ale pytała Pani też o to, jaka jest relacja wiedzy, przekonań różnych, jeśli chodzi o to, jak podatki wpływają na nasze wynagrodzenie albo ile tak, czy wiemy, ile tak naprawdę zarabiamy. A ile z tego jest zabierane właśnie w postaci podatków?
No to jest w ogóle ciekawa rzecz i ja to pytanie powtarzam co jakiś czas, obserwuję co się zmienia, bo bardzo mnie to nurtuje, że mamy oczywiście podatki, które można nazwać tak, znaczy przepraszam, wynagrodzenia, które można nazwać na rękę i każdy pracodawca nienawidzi tego, znaczy chce operować kwotami przynajmniej brutto, nawet nie pełnym kosztem pracodawcy, tylko kwotą brutto. Natomiast prawie każdy pracownik mówi, no a ile to będzie na rękę, ile ja dostanę, zobaczę tych pieniędzy na moim koncie. No i okazuje się, że oczywiście ta wiedza na rękę, ile się zarabia, jest największa. Co ciekawe, również lepszą wiedzę tutaj mają kobiety niż mężczyźni, więcej, większą orientację, ile zarabiają, również jeśli chodzi o kwotę brutto. I tutaj też 75% Polaków twierdzi, że wie, ile zarabia brutto. Czy rzeczywiście wie, to znowu inna sprawa, ale możemy powiedzieć, że jest to troszkę mniej niż ci, którzy wiedzą, ile netto. Natomiast najciekawsze jest dla mnie, też z powodu tego, no, tej perspektywy pracodawcy, że 39% tylko Polaków twierdzi, że orientuje się, ile kosztuje jego zatrudnienie pracodawcę. No i tu dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, że w pewnym momencie został w Polsce wprowadzony taki system, który obciąża pracodawcę dodatkowymi kosztami, z których bardzo wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy. I na przykład mówią, no chcę mieć podwyżkę 1000 zł i nie mają świadomości, że dla pracodawcy to jest dużo więcej, że pracodawcę to zatrudnienie czy podwyższenie pensji o 1000 zł kosztuje dużo więcej. I myślę, że dla takiej wiedzy, może edukacji finansowej w pewnym sensie, dobrze by było, gdyby ludzie mieli świadomość, że jest coś takiego, co też obciąża pracodawcę, no ale to już jest jakby inny temat. Jeszcze to, co chciałam dodać tutaj, to oczywiście kto ma największą świadomość kosztów pracodawcy? No pracodawcy, to nam wyszło w badaniu. Osoby, które prowadzą firmę, mają świadomość tych kosztów, ale też osoby zatrudnione na etat. I myślę, że właśnie i tutaj wyraźnie wzrasta ta wiedza o całkowitym koszcie pracodawcy. Ona mimo, że jest cały czas mała, to jak sobie porównamy z pomiarami sprzed kilkunastu lat, to ludzie mają trochę więcej świadomości, że w ogóle coś takiego jest, że oni kosztują pracodawcę więcej.
To
i myślę,
też,
że to
to tylko skończę. Tak, proszę.
Że właśnie wydaje mi się, że to wynika z tego, że coraz częściej pracodawcy rozmawiają o tym, również na przykład namawiając pracowników na przykład na samozatrudnienie. Czasami też w takim kontekście, ale też w kontekście podwyżek. Już.
Wydaje mi się, że też chyba w dużych firmach jest taka tradycja, czy też taki proces informowania pracownika co jakiś czas, czy co kwartał, czy na koniec roku, właśnie jak wygląda jego pensja netto, brutto, no i to, co się tak mówi, brutto, czyli ten koszt pracodawcy. I wtedy ja wiem przynajmniej, że różni moi znajomi pracujący w korporacjach otwierają oczy i mówią, to tyle? No więc tak, proszę Państwa, czasami nam się dopiero wtedy otworzą oczy, ile musi pracodawca odprowadzić różnych składek, zobowiązań i podatków, kiedy nas zatrudnia. No dobrze, ale Panie Profesor, to przejdźmy do tego, jaki byłby wymarzony podatek Polaków. Ja wiem, że pewnie ten, żeby go w ogóle nie było, ale jednak pani zapytała w badaniu.
Tak, no to też jest takie moje trochę hobby, jeśli chodzi o pytanie dotyczące tego, czy powinien być podatek liniowy, czy progresywny i który się wydaje bardziej sprawiedliwy. No i ja od jakiegoś czasu już zadaję to pytanie. Pierwszy pomiar zrobiłam w 2009 roku i to jest w ogóle też ciekawa sprawa, bo pytam o to na dwa sposoby. Po pierwsze, no w taki sposób jak w sondażach zazwyczaj ludzie są pytani, czyli jaki powinien być w Polsce system, twoim zdaniem właśnie progresywny, liniowy. Jeszcze zapytaliśmy o pogłówny, który mało kto wie na czym polega, ale to jest ta sama kwota niezależnie od zarobków. Czyli załóżmy wszyscy płacą 5000 zł i nieważne ile zarabiają. No ale liniowy, no to wiemy, że jest ten sam procent, ale kwoty się różnią. Progresywny procent się zwiększa wraz ze wzrostem zarobków. No i co widzimy? Na przestrzeni tych 15 lat bardzo zmniejszyła się grupa ludzi, którzy są za podatkiem progresywnym. W tym 2009 roku, ja tutaj sobie nawet zerknę do ściągi, 51% Polaków uważało, że powinien być progresywny podatek, a 32%, że liniowy. W tej chwili mamy dużo mniej osób, które mówią, że progresywny, zaledwie 16%, a 20 kilka, że liniowy, a reszta mówi nie wiem. No i teraz pytanie, skąd tak ogromny spadek? Jedno z moich przypuszczeń dotyczy tego, że w 2009 roku i w okolicach tego, w tym okresie, to była taka bardzo silna przetargowa karta polityczna. Bardzo dużo się mówiło, że właśnie, że powinno się zwiększyć progi, powinno się zwiększyć oprocentowanie, że to będzie lepiej dla całego społeczeństwa. I operowało się tym określeniem progresywny, że progresywny jest dużo lepszy. I widzieliśmy to w sondażach. Widzieliśmy, że ponad połowa Polaków uważała, tak, progresywny jest dobry. W tej chwili tak dużo się o tym nie mówi. Nie jest to tak ewidentnym elementem gry politycznej, tak bym powiedziała. Więc też widać, że nam się przesunęły wyniki w stronę odpowiedzi nie wiem. No, czyli takie właściwie, bo to zależy, bo nie wiem do końca na czym to polega, mimo że myśmy oczywiście w pytaniu wyjaśnili, na czym polegają te podatki. I druga ciekawostka, i myślę, że do tego w tej rozmowie Pan też dąży, że w momencie, kiedy zapytaliśmy konkretnie, czyli nie hasłowo progresywny czy liniowy, tylko daliśmy przykład, dwie osoby zarabiają określoną kwotę i no załóżmy 5 tysięcy i 10 tysięcy i czy jedna ma płacić właśnie tak jak w podatku liniowym ten sam procent, ale podany kwotowo, czy też tak jak w progresywnym jedna płaci tyle złotych, a druga tyle złotych. No i się okazało, że pokazanie konkretnej kwoty wyraźnie spowodowało wzrost preferencji wobec podatku liniowego, który wtedy się wydaje dużo bardziej sprawiedliwy. Czyli wszyscy płacą ten sam procent. Kwoty różnią się, bo różnią się dochody, ale to jest zawsze ten sam procent, a nie, że w pewnym momencie odcinamy i mówimy, dobra, od tego momentu płacisz 30, 40, 50%. I muszę powiedzieć, że jest to też wynik obserwowany w innych krajach, bo nie jest to mój pomysł zadania na te dwa sposoby pytania, tylko to już w literaturze się pojawiało, badacze tak zadawali pytania. No i się okazuje, że właśnie jak zadamy konkretnie, to jakby ludziom się otwierają trochę oczy i zaczynają sobie myśleć, nie, no sprawiedliwy jest ten sam procent. A jeszcze ciekawe, że niektóre ośrodki badające postawy ludzi wobec systemów podatkowych zadawały pytanie nie jaką kwotę, znaczy w takiej formie jak myśmy zadali, jaką kwotę ma zapłacić osoba od swoich przychodów, tylko pytali, ile jej powinno zostać. No i wtedy to namacalne doświadczenie, ile zostaje mi w kieszeni, a przecież mówiliśmy o tym, że ta netto kwota jest dla ludzi ważna, tak, i nią głównie operują, spowodowała jeszcze większą preferencję podatku liniowego.
Panie profesor, no to tutaj mamy wyraźnie pokazane, jak ważna jest edukacja finansowa, edukacja podatkowa i to, jak, żeby tłumaczyć, jak skonstruowane są te podatki. Ale to ja dopytam jeszcze, czy mamy różnice, jeśli chodzi właśnie o płeć, wiek, poziom dochodów, czy też kwestie pracy i bycia na bezrobociu, jeśli chodzi o podejście do podatku progresywnego i podatku liniowego?
To ja jeszcze skomentuję jedną rzecz a propos pierwszej części pana wypowiedzi, że zdecydowanie ważna jest edukacja, ale ja, mimo że jestem osobą, która dużo robi badań sondażowych i te sondaże są dla mnie bardzo ważne, to zwracam uwagę, patrząc na te wyniki, jak ogromne znaczenie ma sposób sformułowania pytania. A przecież w pewnych momentach była to karta przetargowa również taka, kiedy politycy mówili, ale Polacy wolą na przykład podatek progresywny. A widzimy, że to trochę zależy, jak zadamy pytanie.
No, tutaj trzeba by wrócić, no bo była też, pamiętam, takie hasła 3 razy 15 i też taka propozycja, żeby wszystkie te podatki były na równym poziomie. Później się to odchyliło właśnie w stronę podatku progresywnego.
No właśnie, ale zadał pan pytanie o to, czy są jakieś różnice. To jest w ogóle ciekawe, bo tak jak w badaniach wcześniejszych, tych sprzed kilkunastu lat, były bardzo duże różnice. Wtedy to ja zrobiłam jeszcze inne analizy, teraz nie za bardzo ze względu na te proporcje mogłam to zrobić, ale też zakres tego badania. Wtedy to było takie wielkie badanie dla Fundacji Cronenberga dotyczące edukacji finansowej, no i tam mogliśmy zrobić bardziej zaawansowane analizy. No i to, co zrobiliśmy, to po pierwsze tak, wyciągnęłam osoby, które w obu pytaniach były spójne i preferowały podatek liniowy, albo były spójne i preferowały podatek progresywny, no czyli takie, które prawdopodobnie bardziej świadomie udzieliły odpowiedzi. No i wtedy okazało się, że za podatkiem liniowym częściej były osoby młodsze, częściej były osoby lepiej wykształcone, o wyższych dochodach, co oczywiście nie dziwi, bo dla osób o wyższych dochodach jest to bardziej atrakcyjny podatek, ale też z dużo wyższą wiedzą ekonomiczną. Wiedza ekonomiczna sprzyjała preferencji podatku liniowego i, co ciekawe, optymiści życiowi i optymiści finansowi. Teraz z tego badania tegorocznego, tego aktualnego, o którym rozmawiamy, nie mogę do końca wyciągnąć takich informacji, chociażby dlatego, że jest za mało tutaj tych pomiarów, ale też zaobserwowałam inną ciekawostkę. Zmienne demograficzne różnicują przede wszystkim to, na ile osoba odpowiada trudno powiedzieć, a na ile ma zdanie. Już nieważne, czy liniowy, czy progresywny, ale czy mówi nie wiem, czy też nie mówi nie wiem. No i okazuje się, że oczywiście trudno powiedzieć, częściej to są osoby gorzej wykształcone, częściej są to osoby z, na przykład z mniejszych miast, z niższymi dochodami, czyli to wszystko jest razem jakoś tam powiązane. Natomiast też taka ciekawostka dla mnie duża, to była taka, że jeśli chodzi o podatek progresywny, to okazuje się, że bardziej są jego zwolennikami mężczyźni. I to było dla mnie też zaskoczeniem. I w sumie niezależnie od tego, jak było zadane pytanie, czy w sposób konkretny, czy w sposób ten bardziej abstrakcyjny. I to była chyba taka jedyna zmienna, która rzeczywiście tutaj te preferencje podatkowe zróżnicowała.
No tak, ale to na samym początku naszej rozmowy pani powiedziała, że kobiety mówią, że wiedzą troszkę więcej o podatkach i bardziej się interesują tymi rozliczeniami podatkowymi, który podatek jest od czego. To może też to powodować, że panie bardziej skrupulatnie podchodzą do finansów i dlatego chętniej wolałyby mieć podatek liniowy.
Nie wiem, właśnie sama się nad tym zastanawiam, więc za małe to jest badanie, żebym tak wszystko tutaj wyjaśniła. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo ja wspomniałam o tym na początku. Czym jest podatek? Podatek jest rodzajem redystrybucji dóbr i wiemy o tym, że on idzie w dużym stopniu na tych, którzy sami tych dóbr mają więcej, bo tam są i zasiłki dla bezrobotnych, no aktualnie 500+, 800+, różne inne wsparcia rządu dla pewnych grup. I można by sobie pomyśleć, że na przykład ta preferencja liniowego podatku jest, czy tam progresywnego załóżmy, jest bardziej powiązana z tym, że chcemy, żeby tych dóbr, które dostajemy, było więcej. No ale okazuje się, że to też nie jest takie proste, bo bardzo wiele osób nie widzi tej relacji i to jest w ogóle problem systemów podatkowych, że wiele osób nie widzi tego, że rzeczywiście im więcej podatków, tym więcej dostajemy, przynajmniej teoretycznie, bo wiemy, że z tą redystrybucją różnie bywa i z tym, na co rządy decydują się, żeby przeznaczyć pieniądze, nie zawsze jest akceptowane przez większość obywateli. No ale, to wychodzi z tych różnych moich badań, że to przekonanie czy wiedza o tym, że teoretycznie przynajmniej im więcej płacimy, tym więcej powinniśmy dostawać, jest słabe.
Proszę Państwa, tak czy inaczej, nieważne ile płacimy, ważne, że musimy zapłacić, a koniec miesiąca się zbliża, więc przypominamy wszystkim, którzy jeszcze zwlekają, że nie warto czekać do końca i warto się rozliczyć jak najszybciej. Panie profesor, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Moim Państwa gościem w Obiektywnie o biznesie była pani profesor Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiał Szymon Glonek. Do zobaczenia.